Dorota Gądek-Rosińska jest gościem godziny rektorskiej, profesor naszej uczelni. Dzień dobry, witam serdecznie w studiu akademickiego Radia Indeks.
Dzień dobry.
Postać bardzo ważna dla naszej uczelni, postać, która przede wszystkim też jest w zespole, który walczy o Nagrodę Nobla, odkrycie fal grawitacyjnych, więc może od tego tematu najpierw zacznijmy. Skąd to się w ogóle wzięło, że zajęła się pani profesor właśnie falami grawitacyjnymi?
Moja przygoda z falami grawitacyjnymi zaczęła się ponad 15 lat temu. Byłam wtedy zaraz po doktoracie i pracowałam jako adiunkt w Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. I niespodziewanie dostałam propozycję od dwóch prestiżowych ośrodków międzynarodowych. Jeden ośrodek to się mieści w Tesalonikach w Grecji, a drugi ośrodek to było obserwatorium paryskie we Francji. Zaproponowano mi, żebym wzięła udział w konkursie na pozycję po doktoracie europejską właśnie w tej dziedzinie fal grawitacyjnych. Dlaczego mi to zaproponowano? Dlatego, że ja również jako młody człowiek, pracując w Polskiej Akademii Nauk, miałam możliwość wyjeżdżania na prestiżowe konferencje międzynarodowe i tam prezentowałam swoje wyniki na temat gwiazd neutronowych, na temat ich stabilności i kilku profesorów bardzo zainteresowało się tymi wynikami. Zaproponowali, proszę wystartować, nie gwarantujemy, że pani wygra. I ja zdecydowałam się, że będę aplikowała do Francji. Wygrałam tą pozycję i przez 3 lata byłam kształcona właśnie w dziedzinie fal grawitacyjnych i najsilniejszych źródeł astrofizycznych, które produkują te fale grawitacyjne. Pracowałam z Ericiem Gourgoulon, to jest taka bardzo mocna grupa w obliczeniach numerycznych właśnie takich obiektów.
Kiedy w ubiegłym roku w mediach zielonogórskich pojawiła się informacja o falach grawitacyjnych i o tym, że należy pani profesor do zespołu, to rzeczywiście dużo tych informacji się przewijało w naszych mediach, także oczywiście na naszej uczelni, bo również tutaj ma pani okazję pracować.
Tak, ja tą uczelnię wybrałam dlatego, że jak w momencie, kiedy wygrałam, może powinnam powiedzieć od początku, jak to wyglądało, bo ja pracowałam we Francji i następnie startowałam w różnego typu konkursach prestiżowych we Francji czy w Hiszpanii i wygrywałam w tych konkursach, więc w rezultacie za granicą przebywałam ze swoją rodziną 10 lat. I nie wiem, czy bym wróciła do kraju, gdyby nie bardzo interesujący konkurs. Konkurs, który był zorganizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, to było w 2007 roku. I to był konkurs na najlepszy nowatorski projekt, który porusza interesujące bardzo astrofizyczne procesy, rozwiązanie jakichś istotnych problemów w dziedzinie astrofizyki w badaniach kosmicznych. I pieniądze były na zbudowanie zespołu naukowego i prowadzenie młodych ludzi właśnie w tych badaniach. I również dla laureatów tego konkursu, był jakby drugi stopień tego konkursu już dla samych laureatów, na zdobycie, pozyskanie środków na budowę zaplecza naukowego. I pomyślałam sobie, że czemu nie spróbować? Jest szansa, że my jako polscy uczeni możemy brać udział w tych bardzo interesujących badaniach, które już były prowadzone za granicą. I wystartowałam w tym konkursie i wygrałam. I mogłam wybrać dowolny uniwersytet, dowolny instytut w Polsce, ale to, co mnie ściągnęło akurat do Zielonej Góry, to postać Janusza Gila, którego znałam ze wcześniejszych konferencji, znałam go z jego osiągnięć naukowych. Wiedziałam, że to jest mocna grupa pracująca nad gwiazdami neutronowymi, nad pulsarami. I wybrałam właśnie Zieloną Górę, bo wiedziałam, że będę miała duże wsparcie z jego strony. No i tak to się zaczęło tutaj. Także z Uniwersytetem Zielonogórskim jestem związana tak naprawdę od 2005 roku, natomiast badania zaczęłam tutaj prowadzić w 2007-2008 roku.
Teraz powiedzmy troszkę też o naszych studentach, którzy studiują również na naszej uczelni. Czy współpraca z panią profesor jakoś też przyciąga ich do studiowania? To jest jedna rzecz. A druga, czy też inspirują się pani wiedzą?
Ja myślę, że bardzo duży jest entuzjazm w naszej grupie i znowu muszę się cofnąć w czasie do 2007 roku. konkurs, w którym ja wygrałam pieniądze, umożliwiał fundowanie stypendiów dla dowolnego doktoranta z dowolnej części kraju. Konkurs był ogłoszony na całą Polskę, także to nie tylko studenci z Zielonej Góry się zgłaszali do tego konkursu, by pracować ze mną, ale również z innych instytutów, z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu w Toruniu. Także tych kandydatów było dosyć sporo i oczywiście był to konkurs otwarty. I w wyniku tego konkursu wyłowiłam kilka najlepszych osób. Tak się akurat złożyło, że kilka osób jest z Zielonej Góry, dlatego że w tamtym okresie była prowadzona tak zwana astronomia komputerowa, więc studenci tutaj nie tylko mieli duże doświadczenie w astrofizyce obiektów zwartych, ale również byli bardzo dobrze przygotowani pod względem numerycznym, a moje obliczenia należy wykonywać głównie korzystając z komputerów, pisząc programy bardzo zaawansowane, gdzieś wykorzystuję ogólną teorię względności i bardzo dobrze się sprawdzili. To znaczy w tej chwili jedna osoba już skończyła doktorat i trzy kolejne osoby w tym roku będą bronić swoich prac doktorskich. I to są wszystkie prace na poziomie międzynarodowym. To jest współpraca międzynarodowa i w tych publikacjach oczywiście są naukowcy z różnych ośrodków, z Francji, z Hiszpanii, z Grecji, z Niemiec. No, długo by tutaj można było wymieniać. Także na najwyższym poziomie prowadzimy badania tutaj właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim.
To teraz jeszcze wróćmy na moment do fal grawitacyjnych. Jak się bada fale grawitacyjne? Bo to oczywiście nie jest tak, że człowiek spojrzy w niebo i już wszystko widzi na oko. Tutaj trzeba mnóstwo czasu poświęcić na badania, na obliczenia. Jak to wygląda?
Ja pamiętam, że zaczęłam te badania tutaj w Polsce wtedy, kiedy tak naprawdę było bardzo, właściwie nikt nie wierzył w to, że to się uda. Dlaczego? Dlatego, że fale grawitacyjne były przewidziane 100 lat temu i przez dziesiątki lat, pomimo wielu prób, nie udało się te fale złapać, dlatego że to jest tak bardzo trudne. Trudne jest to pod względem technologicznym, ale trudne również jest pod względem teoretycznym i również do wyławiania tego sygnału potrzebne są bardzo duże moce obliczeniowe. Potrzebujemy dużych klastrów komputerowych do tego, żeby wyłuskać sygnał z tego, co otrzymujemy w obserwatoriach. I to było możliwe dzięki niesamowitej determinacji kilku pokoleń naukowców. Nie tylko teoretyków, ale również inżynierów, eksperymentatorów, naukowców z różnych dziedzin fizyki. I dopiero teraz technologia jest na takim wysokim poziomie i techniki numeryczne, że mieliśmy możliwość detekcji tych fal grawitacyjnych. Potrzebne było osiągnięcie niesamowitej czułości i to jest możliwe dzięki zaawansowanym detektorom fal grawitacyjnych, detektorom LIGO, to są dwa detektory, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych, w Livingston i Hanford, jak również mamy swój europejski detektor fal grawitacyjnych Virgo, gdzie my jako Polska nie tylko bierzemy udział w badaniach, ale również w budowie tego detektora, jak również mamy swojego inżyniera, który jest opłacany z pieniędzy ministerialnych, który pracuje właśnie przy budowie tego detektora Virgo. Detektor Virgo, ten europejski, powinien w ciągu najbliższych kilku miesięcy dołączyć do detektorów LIGO. One w tej chwili mają tak zwany sezon obserwacyjny, będziemy jeszcze przez kilka miesięcy obserwować, później te detektory zostaną wyłączone po to, żeby zwiększyć jeszcze czułość tych detektorów i później będziemy następnym mieli sezon obserwacyjny. Ja tylko chciałam dodać, że to są detektory, których zadaniem jest mierzenie zmian w długości ramion. To są tak zwane interferometryczne detektory fal grawitacyjnych. I to są najbardziej czuła aparatura, jaką kiedykolwiek udało się zbudować, dlatego że mierzymy odległość z dokładnością do 1/1000 promienia protonu. To jest niesamowite, że udało się taką technologię osiągnąć, ale taka czułość była potrzebna, żebyśmy mogli wreszcie badać kosmos i to zjawiska, które zdarzają się nawet miliardy lat, znaczy które obserwujemy, które wydarzyły się nawet miliardy lat temu.
Często mówimy o przekazywaniu wiedzy z pokolenia na pokolenie i tak też dzieje się w przypadku nauki, kiedy przekazujemy sobie wiedzę, to po pierwsze, a po drugie też jako naukowcy macie Państwo możliwość modyfikowania czegoś, co już wcześniej zostało odkryte.
Tak, oczywiście. I tutaj Tutaj ja chciałam powiedzieć, że my tutaj skupiamy się dlatego, że mówimy o Zielonej Górze, mówimy o mojej pracy, o moim zespole. Natomiast ja chciałabym powiedzieć, że ja również jestem osobą, która była kształcona przez poprzednie pokolenie naukowców i nasza grupa Polgraf składa się z kilkunastu astrofizyków z różnych ośrodków naukowych w Polsce, i osobami, które brały udział w tym przełomowym projekcie i które były współautorami pracy o pierwszym odkryciu, to są naukowcy, to jest 9 naukowców, prawda, z kilku instytutów naukowych i naszym liderem jest Andrzej Królak, to jest profesor z Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk i on jakby tutaj jest osobą, która zapoczątkowała takie badania w Polsce.
Tę działalność bardzo mocno widać, kiedy mówimy o nagrodach, które pani profesor otrzymuje. To są nagrody m.in. Polskiej Akademii Nauk i kiedy popatrzy się na dorobek naukowy, to rzeczywiście tych nagród sporo się nazbierało przez ostatni czas.
Jeżeli mówimy o ostatnim odkryciu, to rzeczywiście nasz zespół Polgraf, bo tak się nasz zespół nazywa, to znaczy ta grupa kilkunastu osób, która bierze udział w tych badaniach fal grawitacyjnych, dostał kilka nagród. Ta ostatnia nagroda to była nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Fizyków i tak ciekawie się zbiegło to z datą ogłoszenia pierwszego odkrycia, ponieważ my dostaliśmy tą nagrodę 11 lutego, a dokładnie rok wcześniej, 11 lutego 2016 roku, ogłosiliśmy, że po raz pierwszy udało się w sposób bezpośredni zaobserwować fale grawitacyjne, że po raz pierwszy udało nam się zaobserwować czarną dziurę, a nawet dwie czarne dziury, że po raz pierwszy udało nam się zaobserwować cały proces łączenia się czarnych dziur, że zaobserwowaliśmy to taką wielką katastrofę kosmiczną, która miała miejsce tak naprawdę ponad 1 300 000 000 lat temu. I to, co jest ciekawe, to, że my dopiero zaczęliśmy przy pomocy tej nowej generacji detektorów fal grawitacyjnych LIGO, bo wcześniej detektory LIGO też prowadziły obserwacje, ale na mniejszej czułości i przez wiele lat nie mieliśmy żadnej detekcji, że była taka sytuacja, że my dopiero włączyliśmy detektor. Ten detektor był w tak zwanym engineering run, czyli podczas testowania, ale już mieliśmy taką czułość jak trzeba i wszystko było pod kontrolą i nagle okazało się, że mamy bardzo silny sygnał. Tak duży sygnał, że dwie niezależne grupy wchodzące w skład zespołu Virgo, to znaczy taka grupa, która się zajmuje zjawiskami wybuchowymi i nasza grupa, w której ja jestem, grupa, która się zajmuje zderzającymi się dwoma czarnymi dziurami, dwoma gwiazdami neutronowymi czy czarną dziurą z gwiazdą neutronową, że dwie grupy zobaczyły ten sygnał w tym obserwacyjnych danych i nie było wątpliwości, że to jest prawdziwy sygnał, no ale potrzebowaliśmy parę miesięcy, żeby móc dokładnie przeanalizować, co to tak naprawdę jest i żeby móc określić, jaka jest dokładność wyznaczenia tych wszystkich parametrów. Okazało się, że to są dwie bardzo masywne czarne dziury. My nawet nie sądziliśmy, że mogą powstawać takie czarne dziury o masach ponad 30 mas Słońca, ponieważ kandydaci na czarne dziury w naszej galaktyce mają po kilka mas Słońca do kilkunastu mas Słońca. To jest kilku kandydatów, mówię kandydatów, ponieważ czarnej dziury nie możemy zobaczyć bezpośrednio w promieniowaniu elektromagnetycznym. Natomiast w promieniowaniu grawitacyjnym są to najsilniejsze źródła fal grawitacyjnych. Także tak to wyglądały te początki. Pan się pytał o nagrodę, ja tutaj trochę się...
W boczną uliczkę,
więc tylko tak wracając do tych nagród. To ostatnia ta nagroda to była Polskiego Towarzystwa Fizyków. Natomiast w zeszłym roku dostaliśmy zaraz po odkryciu medal imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. To 9 osób dostało z naszego zespołu właśnie tych współautorów pracy o odkryciu. I dostaliśmy również międzynarodowe prestiżowe nagrody, takie jak Breakthrough Nagroda. To jest 3 miliony dolarów do podziału, z czego 1 000 000 dostali profesorzy Thorn, Weiss i Dever. To są osoby, to są naukowcy, którzy uczestniczą w tym eksperymencie LIGO od samego początku. Już w latach 80. powstał pomysł, jak takie detektory fal grawitacyjnych powinny wyglądać i jakiego typu będą problemy z wybudowaniem tych detektorów i jak należy z tymi problemami walczyć. Jak należy walczyć z wszelkimi rodzajami szumu. Więc 1 000 000 złotych jest do podziału pomiędzy tych 3 profesorów, a 2 000 000 do podziału zadziału na kolaborację LIGO, Virgo, która liczy sobie ponad 1000 osób. To była breakthrough nagroda, jak również my dostaliśmy nagrodę też zespołową, nagrodę Gruber Cosmology.
W ubiegłym roku pojawiła się informacja o Nagrodzie Nobla. I jak to właśnie jest z tym Noblem? Bo pewnie pojawia się mnóstwo pytań, czy będzie ten Nobel, czy nie będzie tego Nobla za falę grawitacyjną? Jak sytuacja wygląda w tym momencie?
Zdecydowanie sądzi się, że to jest największe odkrycie ostatnich 100 lat i że Nagroda Nobla ktoś powinien tę Nagrodę Nobla dostać za odkrycie fal grawitacyjnych. Oczywiście problem jest taki, że pracuje nas bardzo, bardzo wiele osób z różnych krajów i to naprawdę jest duża determinacja, niesamowity ogrom pracy dla całej grupy. Ale w takich wypadkach wiadomo, że tylko kilka osób może dostać tą Nagrodę Nobla i takimi kandydatami to właśnie są Kip Thorne, profesor Weiss i profesor Dever. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że mamy swojego polskiego kandydata. Jest to wybitny uczony, profesor Andrzej Trautmann, który jako pierwszy pokazał, że fale w sposób teoretyczny podczas swojego doktoratu, czyli jako osoba bardzo młoda, pokazał, że fale grawitacyjne to nie jest czysty matematyczny obiekt, że fale grawitacyjne mogą nieść energię, że niosą energię, że to jest naprawdę fizyczny proces. I to jest ważne, że ten młody człowiek tak naprawdę miał opiekuna naukowego, który nie wierzył, że fale grawitacyjne to mogą zostać kiedykolwiek odkryte, dlatego że również sam Einstein miał co do tego wątpliwości. Także profesor Trautmann, który jest bardzo skromną osobą, dostał krzyż, został odznaczony nagrodą przez prezydenta w tym roku i my będziemy starać się o tym mówić, że jak ważną rolę on odegrał właśnie w przewidzeniu tego, że jednak te fale grawitacyjne mają sens i że one naprawdę mogą zostać kiedyś odkryte.
Postać pani profesor też pokazuje jedną rzecz, że jak człowiek w dzieciństwie sobie czegoś zapragnie, zamarzy, to jest w stanie osiągnąć cel, który sobie postawi. I też ta postawa pani profesor pokazuje, że nauka może stać się pasją.
To znaczy, ja jestem w ogóle osobą, która robi wszystko z pasją. Jestem matką trójki dzieci i z pasją te dzieci wychowuję, włącznie z moim mężem. Moją pasją jest nurkowanie i wiele innych pasji. To prawda, że astronomia jest moją pasją i ja sądzę, że pan nawiązuje do moich wcześniejszych zainteresowań literaturą science fiction i chodzi o ten taki jakby punkt zwrotny, kiedy będąc w szkole podstawowej trafiłam przez przypadek na książkę Stanisława Lema Powrót z gwiazd i zamarzyło mi się, żeby podróżować w kosmos, tak jak słynny pilot Pirks. I tak naprawdę myślałam o tym, żeby zostać astronautą, ale nie jest to proste, żeby zostać astronautą. Ileś tam trzeba spełnić kryteriów, również zdrowotnych. I w związku z tym powędrowałam na astronomię, bo można również w ten sposób podróżować w kosmos, zajmując się różnymi ciekawymi zjawiskami, które się dzieją w kosmosie. Fale grawitacyjne to jest oczywiście jeden z tematów, które ja prowadzę. Ja nie zajmuję się tylko falami grawitacyjnymi. Ja się zajmuję różnego typu procesami związanymi z gwiazdami neutronowymi, z ich wnętrzem, z różnymi obiektami, które promieniują promieniowanie rentgenowskie. Także tych projektów, które ja prowadzę we współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Zielonogórskim jest mnóstwo. I także każda z prac doktorskich moich doktorantów jest poświęcona zupełnie innej tematyce.
A jak pani profesor patrzy w nocy na niebo, w gwiazdy, z tą wiedzą, która jest, czy tak jak po prostu normalny, prosty Polak patrzy, obserwuje gwiazdy i się cieszy?
Ja szczerze mówiąc, ja nie jestem osobą, która kiedykolwiek prowadziła obserwacje w promieniowaniu elektromagnetycznym. To znaczy oczywiście podczas praktyk wakacyjnych w Krakowie patrzyliśmy w niebo przez teleskopy i kiedyś nadarza jakaś okazja, na przykład tak jak pracowałam w obserwatorium paryskim w Meudon, to również z moimi dziećmi patrzyłam przez teleskop. Natomiast ja jestem romantykiem i patrzę w zupełnie romantyczny sposób na niebo. Natomiast fale grawitacyjne, no to jest zupełnie inny rodzaj obserwacji. Tutaj mamy po prostu dane. W tych danych, w tym szumie szukamy tych sygnałów, no i do tego używamy komputerów i robimy różnego typu teoretyczne obliczenia, które pokazują, jak wygląda sygnał z najsilniejszych źródeł fal grawitacyjnych. Właśnie od tego się zaczęła moja pasja i moja praca w falach grawitacyjnych. Nie od analizy danych, tylko od teoretycznych badań, jak wyglądałyby obserwacje fal grawitacyjnych, na przykład z dwóch zderzających się gwiazd neutronowych. Gwiazdy neutronowe to są, my obserwujemy je głównie jako pulsary, to są tak niesamowite gwiazdy, które są tak niesamowicie gęste, że łyżeczka takiej materii z gwiazd neutronowych ważyłaby miliardy ton tutaj na Ziemi. Także bardzo jest, to jest właściwie wciąż otwarty problem, otwarte pytanie, z czego tak naprawdę one są zbudowane, co jest właściwie składem materii w tak dużych gęstościach. Więc moje pierwsze obliczenia to były obliczenia numeryczne, to znaczy jaki jest sygnał fal grawitacyjnych pochodzących od tych różnych astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych i później wiedząc, jak ten sygnał wygląda, każdy właściwie, to możemy wyszukiwać tego sygnału w danych. To jest tak, jak każdy z nas ma odcisk palca, charakterystyczny tylko dla nas. Tak samo każdy obiekt astronomiczny jest charakterystyczny kształt tej fali grawitacyjnej w zależności od tego, jakie źródło wysyła tę falę.
To czego pani profesor na koniec naszej rozmowy życzyć? Żeby odkryć to, co jeszcze nie zostało odkryte?
Ja myślę, że tak, żebyśmy wciąż mieli źródła finansowania, żebyśmy mogli pójść dalej, dlatego że detektory fal grawitacyjnych jeszcze nie osiągnęły swojej czułości. My po prostu prowadzimy obserwacje na takiej czułości, jaka jest możliwa w danym momencie. Dopiero w 2019 roku będziemy mieli taką czułość, jaką będziemy mogli teoretycznie osiągnąć, więc będziemy mogli za każdym razem sięgać coraz dalej. Natomiast również my jako polscy uczeni bierzemy udział w detektorze fal grawitacyjnych przyszłości, Einstein Telescope, który będzie się znajdował, musi się znajdować pod ziemią i on będzie miał taki zasięg, że będziemy mogli oglądać początki Wszechświata. Będziemy mogli naprawdę oglądać, jak wyglądały czarne dziury na początkach Wszechświata, co się wtedy działo. I to jest fantastyczne, bo również nasi polscy inżynierowie biorą udział w tych badaniach. Wybudowali bardzo czułe sejsmometry i te sejsmometry są w tej chwili umieszczane w różnych miejscach i w Polsce i za granicą, żebyśmy zobaczyli, gdzie jest wystarczająco cicho, jak głęboko musimy zejść pod ziemię, żeby ten detektor wybudować, żebyśmy mogli obserwować Wszechświat właśnie w małych częstotliwościach, jak również bardzo daleko.
Profesor Dorota Gądek-Roślińska była gościem dzisiejszego wydania Godziny Rektorskiej. Bardzo dziękuję.